Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie, kochani, Księgę Dziejów Apostolskich. Rozdział 16, strona 1190. I czytam z tego 16 rozdziału fragment od 23 do 34 wiersza. 16 rozdział, wiersz od 23 do 34. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny, ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zebrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół, weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Kochany Panie, chcemy Tobie dziękować za to, że możemy na nowo rozważać Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że nie ponosimy żadnych konsekwencji tego, że jawnie możemy się zbierać. I Panie, jeżeli mamy jakiś kłopot, żeby znaleźć powody do wdzięczności, to spraw, żeby każdej niedzieli, tak długo jak pozwolisz nam jeszcze żyć, abyśmy rzeczywiście byli wdzięczni i z tej wdzięczności mogli korzystać, że bez przeszkód możemy czytać, możemy słuchać. I Panie, jednak chcemy Cię prosić, abyś sprawiał, żeby nie skończyło się to tylko na słuchaniu, ale by Twoje słowo czyniło służbę, do której zostało powołane, aby przekonywało, żeby rozcinało, żeby przyprowadzało do społeczności z Tobą. I Panie, chcemy to przeżyć. Prosimy o takie oczyszczenie, o to, byś się nas dotykał, by Twoje imię było uwielbione, a prosimy o to przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Znamy chyba wszyscy dobrze to nie tylko z powiedzenia: górki, doliny, blaski i cienie, wzloty i upadki, albo raz na wozie, raz pod wozem. I nasze życie przypomina taką sinusoidę, taką huśtawkę. Raz jest wspaniale, raz znowu jest może niezbyt tak miło. Nie wiem, na jakim etapie każdy z nas się znajduje. Może rzeczywiście nie tylko gdy idzie o naszą egzystencję codzienną, ale też o nasze życie z Bogiem. Może ktoś z nas znajduje się na takiej wyżynie, a być może ktoś z nas jest w takim dołku. Kochani, w naszym życiu z Bogiem zdarza się podobnie, że po wspaniałych chwilach uniesień przychodzą jakieś trudne, niezrozumiałe sytuacje, jakieś przeżycia czy doświadczenia. I nie rozumiemy, czemu akurat to wszystko się dzieje. Nie rozumiemy, dlaczego Bóg na to wszystko pozwala. Tym bardziej, myślę, jest trudno przyjąć takie przyzwolenie Boże, jeżeli nasza relacja z Bogiem jest trudna i jest dobra. Kiedy wydaje nam się, że powinniśmy być chronieni, powinniśmy być bezpieczni. I kiedy stawiamy mu pytanie: Panie, dlaczego prowadzisz mnie zupełnie inaczej, niż bym tego oczekiwał, takim jeszcze bardziej dołującym jest to, że nieraz Bóg w ogóle nic nie mówi, że się nie odzywa. Z czymś podobnym spotykamy się we fragmencie, który czytałem. Jeżeli popatrzylibyśmy do tekstu, początek 16 rozdziału, czytamy o sytuacji, której chciałby doświadczyć każdy zwiastujący, każdy pastor, ewangelista, nauczyciel szkółki niedzielnej. Paweł z Sylasem dzielą się Ewangelią i nawraca się pewna wpływowa niewiasta o imieniu Lidia i rzeczywiście nawraca się nie tylko ona, ale cały jej dom. I rzeczywiście wspaniałe przeżycie. W dodatku chwilę później, dzięki działaniu mocy Ducha Świętego, kilkanaście wersetów dalej o tym czytamy, inna osoba zostaje uwolniona od mocy nieczystego ducha. Paweł i Sylas, jak czytamy, pomogli pewnej dziewczynie, która miała ducha wieszczego od wiersza 16, a w tłumaczeniu Biblii Warszawsko-Praskiej czytamy, pewna niewolnica była opętana przez ducha, który sprawiał, że mogła przepowiadać przyszłość. I apostołowie uwolnili ją od okultystycznych obciążeń i przywrócili jej godność, przywrócili jej wolność i wartość. Nic tylko dziękować, nic tylko oczekiwać kolejnych takich Bożych dowodów tego, że rzeczywiście Pan Bóg będzie nas konfrontował z czymś jeszcze większym. Jak mówił Pan Jezus, chwila, kiedy ludzie znajdują Boga i zmieniają swoje życie, powoduje, że całe niebo się raduje. Ale druga strona medalu wygląda w ten sposób, że w Królestwie Bożego Przeciwnika, kiedy ludzie się nawracają, następuje zwarcie szeregów. Następuje pragnienie bolesnego uderzenia, kontratak poprzez okoliczności, poprzez ludzi, poprzez zachowania ludzi. I czytamy, że tak właśnie było w przypadku tej dziewczyny. Uwolnienie od diabelskich mocy doprowadziło do tego, że niektórzy, wiersz 19, wpadli w atak furii i szału. Nie dziwmy się, nie ma dochodu. Skończyły się pieniądze. Okazało się, że to wydarzenie, zamiast przynieść Pawłowi z Sylasowi wdzięczność, było początkiem wielkich kłopotów. Jeżeli nie znamy historii dalszej, koncentrujemy się tylko na konkretnym wersecie, wiemy doskonale, że zaczęły się problemy. Dlaczego? Powiedziałem, panowie spostrzegli, że stracili źródło zysku, dlatego srogo się zemścili, czytamy, zawlekli ich na rynek przed urzędników, kłamliwie oskarżyli, wywarli presję na ludziach, których podburzyli, doprowadzając do ubiczowania i wtrącenia do więzienia. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, nastąpiło zwarcie szeregów u przeciwnika, no ale co niebo na to zrobiło? Dlaczego Bóg pozwolił na to, że Paweł z Sylasem zostali najpierw bezpodstawnie, fałszywie oskarżeni? I zwróćcie uwagę, że oskarżenie w każdym momencie można było obalić. Bo jeżeli jednym z argumentów jest, że zakłócają spokój w mieście, głoszą obyczaje, których nie wolno Rzymianom przyjmować ani zachowywać, no chwileczkę, gdzie jak gdzie, ale w Rzymie były wszelkie obyczaje dozwolone. Jeżeli było dozwolone to, co legło u podstaw tego, że ta cywilizacja całkowicie się rozwaliła. Jeżeli kwestie moralne były porozkładane na części proste i wszystko było można. Ale tu był argument, że właściwie głoszą pewne zwyczaje, których Rzymianom przyjmować ani zachowywać nie wolno. Więc bezpodstawne, fałszywe oskarżenie. Później poddani karze chłosty. Pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. Następnie czytamy, wtrąceni do wewnętrznego lochu więzienia, czyli najciemniejszego, najbardziej wygiotnego i pod każdym względem najgorszego, najokropniejszego miejsca i tam na dodatek zakuto ich w dyby. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia, nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Ten stróż więzienia dostał tylko rozkaz, że ma ich wtrącić do więzienia. Nie wiem, czy chciał się przypodobać, ale praktycznie przekroczył swoje kompetencje. Zrobił więcej, aniżeli zrobić powinien. I w takim wypadku, nawet jeżeli teraz jesteśmy świadkami, że Pawłowi i Sylasowi dzieje się krzywda, co więcej, że spotykają ich konsekwencje, na które w ogóle sobie nie zasłużyli, z drugiej strony, że Bóg nic nie reaguje, czy nie ciśnie się na usta pytanie, Panie, jak mogłeś do tego dopuścić? Rozpoczyna się wspaniale misja. Ta misja owocuje nawróceniami i powstawaniem nowych zborów. I kiedy bez wątpienia Paweł z Sylasem snują wizje i plany, Co do dalszego rozwoju służby, nastąpiło coś niezrozumiałego, zniechęcającego, kolejne bolesne fizyczne i psychiczne doświadczenie. Czy w takim wypadku nie mogło w ich sercu zrodzić się uczucie żalu, że Bóg ich zawiódł? Czasami w kazaniach ocieram się o ten temat, ale myślę, że to wcale nie jest bezpodstawne, dlatego że jeżeli z tygodnia na tydzień spotykamy się tutaj, czy w gronie tych z was, którzy słuchają, zawsze pośród nas znajdzie się osoba, która w konkretnej sytuacji czuje się przez Boga skrzywdzona i zastanawia się, czy przypadkiem Pan Bóg nie zawiódł pokładanego w nim zaufania. Może jesteś w jakiejś sytuacji, na jakimś życiowym zakręcie, kiedy wydaje ci się, może nie masz odwagi, żeby to sformułować głośno, że Bóg cię zawiódł. Bo zezwolił na dzianie się w twoim życiu czegoś, czego według ciebie w ogóle być nie powinno. Kochani, łatwo jest mówić o tym, jak powinniśmy umieć akceptować sytuacje, w jakich się znajdujemy, jeżeli nie dane nam było jeszcze stanąć oko w oko z trudnymi doświadczeniami czy problemami. Łatwo jest mówić. Tak jak łatwo jest mówić tym, którzy nie mają dzieci albo są bardzo młodzi jeszcze, jak łatwo jest mówić, jak dzieci należy wychowywać. Dopiero kiedy mamy dzieci, to ta sytuacja weryfikuje pewne nasze teorie. Łatwo mówić, jak ktoś powinien zachować się w chorobie czy doświadczeniu, jeżeli tej choroby jeszcze nie doświadczył. Dopiero konkretna sytuacja weryfikuje nasze nauczanie, bo nas to bezpośrednio dotyka. Łatwo jest mówić innym, jak mają zachować się w trudnościach, jeżeli myśmy na własnej skórze nie zaznali trudności i kłopotów. Dopiero myślę, że nieraz jest tak, że Pan Bóg pozwala nam wejść w buty kogoś, i wtedy jest taka próba sprawdzian, czy słowa, które wypowiadamy, rzeczywiście są głębokie i nie zmieniamy tej wersji bez względu na sytuację, w której się znajdujemy, czy też jesteśmy ekspertami w teorii, bo praktyka weryfikuje nasze bycie ekspertem. Kochani, nie zawsze Boża wola pokrywa się z naszymi oczekiwaniami, jaka to wola względem nas powinna być. Nie zawsze rozumiemy, co dzieje się z nami w tym momencie i dlaczego się to dzieje. A jednak możemy być pewni, i to nie traktujmy jako sloganu, jako wyświechtanego pewnego sformułowania, Bóg ma wszystko w swojej kontroli, nawet jeżeli wydaje nam się, że stracił na tym kontrolę. Nawet jeżeli wydaje nam się inaczej, On ma wszystko w kontroli, szczególnie wtedy, kiedy nam wszystko wymknęło się spod kontroli. I o tym przekonali się Paweł z Sylasem. Poniżeni na oczach tłumu, wychłostani, bezprawnie oskarżeni, wrzuceni do więzienia, najgorszego miejsca, czy nie mogli zadawać pytań? Ktoś powie, to jest tylko hipotetyczne, ale spróbujmy. Czemu Bóg nic nie robi? Może nie byłeś w więzieniu, może nie byłeś wyśmiany, wychłostany, ale może ostatnio zadawałeś pytanie, czemu Bóg nic nie robi? Albo dlaczego Bóg na to pozwala? Albo dlaczego nie ingeruje, nie ześle gromu z jasnego nieba na oprawców Pawła i Sylasa? Czy rzeczywiście to, gdzie się znaleźli, ma być częścią Bożego planu względem nich? Kochani, czy nie jest tak, że gdy spotyka nas niesprawiedliwa kara, krew uderza nam do głowy, czujemy gniew i mamy poczucie niesprawiedliwości? Czy wtedy nie przepełnia nas chęć użalania się nad sobą, wywołująca ochotę rewanżu i zemsty? I czujemy się rozgrzeszeni za takie zachowanie, bo przecież postąpiono z nami niesprawiedliwie. Paweł nie skorzystał z prawa, które mu przysługiwało, skorzystał z tego na końcu. Ale kiedy był skonfrontowany, być może działo się to tak szybko, aczkolwiek z drugiej strony Paweł był człowiekiem, który wiedział, jakie prawa mu przysługują i być może Bóg nie zezwolił w tym danym momencie, na pewno nie zezwolił, bo Paweł widział tylko sytuację, w której się znalazł. Bóg widział więcej. Dlatego kiedy Paweł, już wyprzedzając pewne myśli, kiedy Paweł spełnił swoją misję, dopiero potem się odwołał do przysługującego mu prawa. Gdyby się na początku odwołał, Bóg nie byłby w stanie go użyć. Kochani, myślę, że patrząc na to, jak my reagujemy w trudnych sytuacjach, moglibyśmy powiedzieć, rozgrzeszylibyśmy Pawła i Sylasa, jeżeli wymknęłoby im się kilka niecenzuralnych słów i od razu by im ulżyło. Czy tak nie jest w naszym życiu? Nie idzie nam coś w robocie, ale kiedy se człowiek, od razu się lżej zrobi na sercu. Przynajmniej taka jest ułuda, że się zrobi lżej na sercu. Czy nie mieli prawa, żeby zrównać krzywdzicieli z błotem, zbluzgać tych, którzy ich wtrącili do więzienia? Więc pytam jeszcze raz, czy Paweł nie miał prawa skorzystać z prawa? Był obywatelem rzymskim. I w jego przypadku stała mu się jawna niesprawiedliwość. I do niesamowitych konsekwencji mogli zostać pociągnięci ci, którzy okazali się nadgorliwi, nie dając możliwości wytłumaczenia się. Ale jednak nic nie dzieje się bez Bożego przyzwolenia i Bożej woli. I Paweł z Sylasem są o tym przekonani. Skąd ktoś może zapytać, skąd wiesz o tym, że są o tym przekonani, że nic nie dzieje się bez Bożej woli? Jeżeli popatrzylibyśmy do tekstu. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Nie przeklinają, nie jęczą, nie użalają się nad sobą, nie uskarżają się na swój los, ale modlili się i śpiewem wielbili Boga. Dziwne. Po ludzku? Tak. Ale ci dwaj apostołowie, nie tylko oni, ale w tym momencie, kiedy z nimi mamy do czynienia, wiedzą, że modlitwa jest najlepszym lekarstwem na nasze doświadczenia, na trudności i na kłopoty. Szczególnie modlitwa z dziękczynieniem. Ktoś może powiedzieć, za co oni mogli dziękować? Za to, że do więzienia trafili? Czy modlitwa może zmienić okoliczności? Nie zawsze. Czasem tak, ale nie zawsze. Modlitwa jednak przede wszystkim zmienia nas i nasze nastawienie do sytuacji i okoliczności, w których się znajdujemy, do problemów, do kłopotów. Modlitwa daje siłę i moc do wytrwania i pozwala popatrzeć na problem z innej perspektywy. Czasami mówimy, kiedy nic nie pomoże, nie zaszkodzi jeszcze się pomodlić. Słyszeliście coś takiego? Kiedy już nic nie pomoże, nie zaszkodzi się jeszcze pomodlić. Ale kochani, modlitwa nie powinna być ostatnim elementem. Nie zaszkodzi, a nuż pomoże. Nie powinna być taką brzytwą, której chwytamy się jako tonący w ostatnich momentach. Modlitwa powinna wszystko rozpoczynać. Paweł z Sylasem to wiedzą, dlatego się modlą. Nie tylko się modlą, ale głośno śpiewają i wielbią Boga. Świadomie wykorzystują sposobność. Jeżeli byli nastawieni na zwiastowanie, to cel, który realizowali, się nie zmienił. Zmieniły się okoliczności. A więc wykorzystują dane okoliczności i zwiastują Ewangelię. Mieszkańcy Filipii nie chcieli ich słuchać. Bóg więc przygotował miejsce, gdzie ich słuchali, bo nie mieli innego wyjścia. Być może to był główny powód. Nie było takich warunków, jak być może nieraz dzisiaj w więzieniu, że jest telewizja, że jest spacerniak, że można chodzić. Nie chciałbym tam trafić. Raz byłem w zakładzie o obostrzonym rygorze, ale więźniowie mają do czynienia i mają możliwości, że mogą czytać, mogą gdzieś usiąść. Tam to było najciemniejsze więzienie, a więc Paweł zwiastuje i ludzie słuchają. Takich, którzy chcieli słuchać, którzy mieli mnóstwo czasu i którzy najbardziej potrzebowali dobrej nowiny i którzy byli najbardziej otwarci na tą dobrą nowinę. Gdzie Paweł z Sylasem znaleźli? W więzieniu. Bóg sam przygotował ewangelizację w więzieniu. Bóg ma wszystko w swojej kontroli. Jeżeli Bóg kładzie nam na serce pewien cel, nawet jak okoliczności wymykają się spod naszej kontroli, Bóg jest w stanie użyć każdej okoliczności, żeby ten cel został zrealizowany. Kochani, być może na początku więźniowie myśleli, jacyś nowi, ciekawie, za co ich wsadzili. Zamordowali kogoś, okradli. Niedługo się dowiemy, kiedy zaczną przeklinać tych, którzy ich tak załatwili. Wiecie, w więzieniu nie mówi się czystą polszczyzną. Mówi się na językach, bardzo często łaciną. jestem przekonany, że również tam w więzieniu oczekiwano, że rzeczywiście ci, którzy tam się znajdą, zaczną wypowiadać takie słowa w języku, który tam funkcjonował. W tym smrodzie wilgoci, kiedy szczury zaczną po nich biegać, gryźć palce, nie dając spać, ludzie szybko zaczną mówić i czegoś się dowiemy, co spowodowało, że trafili do więzienia. Ekstremalne warunki i środowisko potrafią szybko zmienić człowieka. Więc pozostali więźniowie, choć nie mogli z powodu ciemności widzieć, zaczęli słuchać. I co słyszą? Hymny na Bożą chwałę, śpiew, słyszą Ewangelię, słyszą słowo przemieniające życie. Niektórzy zapewne pierwszy raz doświadczają czegoś takiego. I gdy bez wątpienia z każdą chwilą ogarnia ich coraz większe zdziwienie, następuje trzęsienie ziemi. Być może tego trzęsienia ziemi spodziewalibyśmy się wtedy, kiedy Paweł z Sylasem są poddani karze chłosty. Ale to trzęsienie ziemi następuje wtedy, kiedy wielbią Boga. Czytamy, nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Więzy wszystkich opadły. A gdy się przebudził stróż więzienny, ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza, chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Kochani, Bóg sprawił, że sytuacja się odwróciła. Teraz to nie Paweł z Sylasem się boją, ale boi się ten, który ma ich pilnować. Wiecie, to jest niesamowite, że kiedy nam się wydaje, że sytuacja już jest bez wyjścia, Bóg potrafi zmienić sytuację. Stróż więzienia pozostawił wieczorem więźniów w ciemnych lochach, powiązanych łańcuchami, zakutych w dyby, zapewne pod czujnym okiem strażników położył się spać. I gdy obudziło go drżenie ziemi, zobaczył drzwi więzienia otwarte, wiedział, że ma tylko jedno honorowe wyjście. Dobył miecza i chciał się zabić. Takie były rozwiązania wtedy honorowe. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka, drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa, wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Kochani, niesamowite odwrócenie sytuacji. To nie Paweł z Sylasem mówią, co ludzie mają zrobić, żeby być zbawieni, tylko to ten człowiek stawia im takie pytanie. Co mam czynić, żebym był zbawiony? Co na to odpowiada Paweł? Uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i dom twój. Głosili słowo pańskie jemu wszystkim, którzy byli w jego domu. Moglibyśmy powiedzieć, że to, co nastąpiło później, to jest taki happy end. Do tego stopnia happy end, że nie pasuje do tego, co czytamy o życiu apostoła Pawła. Tak jakby to było wyjęte z bajki. Tejże godziny w nocy zabrał ich sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on, wszyscy jego domownicy, wprowadził ich do swego domu, zastawił stół, weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Wiecie, czasami jest tak, że ludzie potrzebują słów, naszych świadectw, żeby zapytać, co mają robić, żeby być zbawieni. Ale czasami jest tak, że pytanie o zbawienie jest konsekwencją obserwacji ludzi, obserwacji naszego życia. Nie zawsze jest tak, że my będziemy mieli pole do popisu mówiąc, bo nie zawsze ludzie chcą słuchać. Ale może się tak zdarzyć. Może w twojej sytuacji, kiedy ludzie może nie chcą słuchać tego, co mówisz im o Jezusie. Może się zdarzyć tak, że przestań starać się mówić i zacznij żyć w taki sposób, żeby ludzie zaczęli stawiać ci pytania, których od ciebie nie chcieliby usłyszeć, ale pytania, które prowokują ich do myślenia. Popatrz, stróż więzienny musiał obserwować. Musiał słuchać. Potem zobaczył rzecz niesamowitą. Konsekwencją tego jest postawienie pytania. Co mam czynić, żebym był zbawiony? Bóg miał swoje plany. Znał końcowy efekt. Moglibyśmy tę historię nazwać od wychłostanych do uhonorowanych. Apostołowie musieli trafić do więzienia, żeby tam w więzieniu usłyszał tę historię o zbawieniu człowiek, który później miał niesamowity wpływ na tych, którzy do tego więzienia trafiali. Kochani, jeżeli czytamy tę historię w całości, To myślę, nie mamy wątpliwości, że Bóg się nie pomylił, jako ten, który widział dalej, pozwolił na pewne rzeczy, które działy się w życiu. Jeżeli czytamy tę historię werset po wersecie, pewne rzeczy zaczynają nam się otwierać. Po co Paweł z Sylasem trafili? Dlaczego Bóg ich zabrał i pozwolił na to, żeby doszli do więzienia? Dlatego, że tam był ktoś, kto mógł ewangelizować tych, którzy w ogóle nie mieliby ochoty słuchać Pawła i Sylasa, którzy siedzieli w więzieniu, którzy byli z prawem na bakier. Nie tylko stróż więzienia usłyszał dobrą nowinę. Zauważyliście, że Paweł zawołał: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Wszyscy, a zatem żaden z więźniów nie uciekł. Ich kajdany opadły, mogli to zrobić, ale zostali na miejscu. Czy świadectwo Pawła i Sylasa tak zadziałało? Być może tak. Łukasz o tym nie pisze w Dziejach Apostolskich. Następnego dnia apostołowie słyszą dobre wieści. Stróż więzienny zaś oznajmił Pawłowi: pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni, przeto wyjdźcie teraz, idźcie w pokoju. Ale to nie jest koniec. Teraz Paweł korzysta z przysługującego mu prawa. Mówi: chwileczkę, chwileczkę, nie tak łatwo. Jeżeli w takim razie ci, którzy kazali nas wychłostać i wtrącić do więzienia, teraz każą nam w cichości opuścić, nie, nie, nie. Oni sami przyjdą, oni sami nas przeproszą i oni sami nas odprowadzą do granic miasta. Paweł rzekł do nich: wychłostawszy nas obywateli rzymskich, publicznie bez sądu wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie. Pawłowie zaś donieśli pretorom te słowa, a gdy ci usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się, przyszedłszy przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto. Nie czytamy, żeby Paweł z Sylasem po raz kolejny przyszedł do tego miasta. Wykorzystali sytuację, którą mieli jeden, jedyny raz. Ale wykorzystali, nie stawiając Bogu pytania dlaczego, tylko jeżeli przyszli do tego miasta z misją, byli otwarci na Boże działanie, przyjmowali też taki Boży scenariusz, który może dla nich był niezrozumiały, ale wiedzieli, że Bóg ma w stosunku do nich swoje własne plany. Moglibyśmy powiedzieć: od poniżenia do uhonorowania. Kochani, może się tak zdarzyć, że w naszym składaniu świadectwa jesteśmy poniżani, jesteśmy lekceważeni. I może się tak zdarzyć, że tutaj za życia zostaniemy uhonorowani, bo ktoś nas przeprosi. Ale jeżeli to nie będzie miało miejsca tutaj, to tam będziemy uhonorowani. Że nie oddawaliśmy tym samym, czym byliśmy lżeni. Że nie oddawaliśmy zniecierpliwieniem, nie oddawaliśmy złością. Może się tak zdarzyć, że Bóg pozwoli nam przeżyć to tutaj. Ale jeżeli nie, to na pewno będziemy uhonorowani w niebie. Kochani, my może całą historię byśmy wyreżyserowali inaczej, ale Boże prowadzenie, tak jak powiedziałem, nie zawsze pokrywa się z naszymi oczekiwaniami i nie zawsze jest dla nas łatwe do zrozumienia i akceptowania. Kochani, jeżeli chcemy Bogu służyć, to może nie zawsze pójdziemy tam, gdzie byśmy chcieli, ale zawsze trafimy tam, gdzie będziemy potrzebni. Jeżeli chcesz Bogu służyć, nie zawsze pójdziesz tam, gdzie będziesz chciał, ale zawsze trafisz tam, gdzie będziesz potrzebny. Kochani, nie ma takich sytuacji, które wymknęłyby się Bogu spod kontroli. Nawet jeśli nie zawsze rozumiemy, dlaczego się coś dzieje. Bóg nad wszystkim panuje. I w tym przechodzeniu przez trudności wiemy, że Bóg miał swój cel. Niedawno dostałem list od więźnia zakładu karnego w Cieszynie z prośbą o książki chrześcijańskie, moje, mojej żony, także innych autorów. Jeszcze tych książek nie zawiozłem. Jeżeli nas oglądacie, wybaczcie. Z braku czasu, ale wybieram się do was. Błogosławię was i wszyscy was błogosławimy. I posłuchajcie, mam nadzieję, że nie pogniewasz się, że zacytuję fragment tego listu. Od kilku lat przebywam w zakładzie karnym w Cieszynie. Patrząc na to, co z perspektywy tych kilku lat się wydarzyło, uważam, że nie mogło mnie spotkać nic lepszego. Może dla kogoś, kto przebywa na wolności, to dość dziwne, ale w moim przypadku tak właśnie jest. To tutaj się nawróciłem i przyjąłem Pana Jezusa do mojego życia. Pracuję w bibliotece i pomyślałem sobie, że nasz księgozbiór mógłby się powiększyć o więcej książek o tematyce chrześcijańskiej. Kochani, myślę, że podobny list o podobnej treści mógłby napisać każdy z więźniów, który spędził tę jedną noc z Pawłem i Sylasem. Że w życiu nie mogło mi się przytrafić nic lepszego, bo w tym miejscu, gdzie zostałem przekreślony przez innych, nie zostałem przekreślony przez Boga i mogłem Go przyjąć jako osobistego Pana i Zbawiciela. Choć w danym momencie cierpimy, nasze kajdany mogą stać się dla nas i dla wielu osób błogosławieństwem. I pozwólcie, że zakończę to kazanie zdaniem z wczorajszego rozmyślania z cyklu Codzienny Chleb, który kończy się takim stwierdzeniem: możemy znosić krzywdy życiowe, bo wiemy, że Bóg wszystko naprawi. Możemy znosić krzywdy życiowe, bo wiemy, że Bóg wszystko naprawi. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, chcemy Tobie podziękować za to, że jeżeli chcesz nas posyłać gdziekolwiek, to Ty już wcześniej byłeś w tych miejscach i Ty wiesz najlepiej, dlaczego w takie miejsce. Nie zawsze może się to będzie pokrywało z naszymi oczekiwaniami, ale zawsze będzie to pokrywało się z Twoją wolą względem nas. Panie, dziękujemy Ci, że przykład Pawła i Sylasa może być dla nas zachęceniem. Jak zachowywać się w sytuacjach i w miejscach, do których byśmy z własnej woli nie przyszli, albo których byśmy z własnej woli przeżyć nie chcieli. Panie, mam świadomość, że nie zawsze ludzie będą słuchać chętnie tego, co chcemy im powiedzieć. Ale jeżeli rzeczywiście chcesz nas przeprowadzić przez trudne sytuacje życiowe, to chcesz posłużyć się też i naszym sposobem przechodzenia przez doświadczenia. Panie, ufamy, że dla wielu ludzi to może być najgłośniejsze świadectwo. I chcemy Cię prosić, Ojcze, abyś sprawiał, byśmy byli takimi Twoimi narzędziami, które będą dzięki działaniu Twojego Ducha Świętego doprowadzały do zmian w życiu innych ludzi. Dziękujemy Ci, że Ty nikogo nie przekreślasz. Tak samo, Panie, jak dziękujemy Ci, że jeżeli kogoś nam stawiasz na drodze, to Ty nigdy się nie mylisz co do tej osoby, do której mamy pójść. Dziękujemy, że Ty wyrywasz z więzów. Panie, może nie jeden nie znajduje się w więzieniu takim tym fizycznym, ale jest spętany jakimiś kajdanami zniewolenia i możesz z tego wyrwać i wyciągnąć, jeżeli tylko będziemy Cię o to prosić. Dziękujemy za Twoją zachętę, jaką możemy mieć w Twoim słowie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że jesteś na wyciągnięcie ręki. Dziękujemy Ci, że dotykasz się ludzi, że wysłuchujesz modlitw. Dziękujemy za tych wiele modlitw, które wysłuchałeś. Panie, dziękujemy Ci za to, że kiedy modliliśmy się o Małgosię, dotykałeś się ją i wyprowadzałeś z tego najtrudniejszego okresu jej życia. I dzięki Ci, że jej obecność tutaj w Kościele jest też dla nas takim kolejnym powodem do wdzięczności. Ale tak w Twoje ręce chcemy też przynieść, Ojcze, tych, którzy potrzebują Twoich modlitw. I Franka po operacji, Anię również z Cieszyna po operacji w szpitalu, Dawida, Pana Janka, Panią Anię, Jasia, Stasia, Andrzeja z Anglii, Panią Emilię, małego Tomka z jego serduszkiem. Prosimy o cud, Panie, i w jego życiu. Chcemy Cię, Panie, prosić o tych wszystkich, którzy są chorzy, którzy potrzebują Twojego dotknięcia. Chcemy Cię prosić o nasze domy, nasze relacje, nasz zbór, o Twoje prowadzenie, o błogosławieństwo. I Panie, daj, żebyśmy w tym tygodniu mogli stać się błogosławieństwem przynajmniej dla jednej osoby, abyś nas użył, Panie, żeby ludzie mogli Ciebie znaleźć. Dziękujemy Ci za to i oddajemy Tobie wszelką chwałę i cześć. Amen.